Tak, Randy K. Hacker. Pochodzimy ze Stanów Zjednoczonych. Mieszkamy tu w Polsce 24, prawie 25 lat. I byliśmy cały czas w Lublinie. Przyjechaliśmy do Polski w 99 roku. Tam w Lublinie studiowaliśmy język polski na KULU. Zostaliśmy w Lublinie, zaczęliśmy pomagać w kościele baptystów tam. Potem wyjechał nasz polski pastor, więc zostałem jako tymczasowy opiekun zboru, czyli pastor, powiedzmy, pełniący obowiązki, a po kilku latach zmieniliśmy to na to, że formalnie byłem pastorem tego zboru i tak było. Byłem pastorem 15 lat, formalnie 10 lat, będąc ordynowanym pastorem w Unii Baptystów tu w Polsce. Mamy czworo dzieci. Przyjechaliśmy do Polski z dwoma synami i oni teraz mieszkają w Stanach Zjednoczonych. W Lublinie urodziło nam się dwoje dzieci, syn i córka. To nic. A, za daleko. Rozumiem. Okej. Okay. Tak, nie syn. Mam problemy z plecami. W Lublinie urodziło nam się dwoje dzieci, Maciek i Michalina. Maciek nadal mieszka w Lublinie i Michaela studiuje pielęgniarstwo w Stanach Zjednoczonych. Więc to czworo dorosłe dzieci. Wiem, nie widać po Kay, że ma takie stare dzieci, ale już. Rok temu, nie inaczej, 3 lata temu już rozważyliśmy to, aby wyjechać z Lublina, bo widzieliśmy, że jest czas na zmianę. Zbór w Lublinie był i jest w bardzo dobrym miejscu, ale no już mam swoje lata, już mniej energii, a już też zacząłem się skupić na bycie wykładowcą. W międzyczasie skończyłem doktorat i prowadzę zajęcie w różnych seminariach i w różnych częściach świata. Ale myśleliśmy o tym, aby wyjechać z Lublina. Bóg przyprowadził do nas młodego człowieka, który nadaje się na pastora i powołaliśmy go na urząd, stanowisko wikariusza i na początku 2022 roku, czyli prawie 2 lata temu. I nasz zbór w międzyczasie w Lublinie zmienił się na taki zbór, który był pół ukraiński, pół polski i jeszcze para Białorusinów i no, 2-3 osoby jeszcze z innych narodów. A ten nowy pastor pochodzi z Ukrainy, Roman na imię, ale ma polskie obywatelstwo i jest dobrym przykładem tego, co my staraliśmy się robić w Lublinie, pomagać ludziom z różnych części świata, asymilować się w Polsce, mówić dobrze po polsku, o ile jest możliwe dla obcokrajowca i zacząć nowe życie tu w naszym kraju, w Polsce. Więc powołaliśmy go na to stanowisko i niecałe 2 miesiące później atak Rosji na Ukrainę i mieliśmy bardzo dużo uchodźców w Lublinie i sporo pomagaliśmy. Przez to zbór podwoił się w ciągu tygodnia tak naprawdę i większość tych ludzi zostało w Lublinie, więc ten zbór teraz jest dużo większy niż parę lat temu. Roman zmaga się z zupełnie inną sytuacją niż ja na początku, jak zacząłem służby i wtedy mieliśmy 25 może ludzi na nabożeństwach, teraz jest 100, więc zupełnie inna sytuacja, ale on pasuje do tej sytuacji, właśnie będąc Ukraińcem, który też dobrze mówi po polsku i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest troszeczkę o nas teraz. Mieszkamy tu we Wrocławiu. Kay pracuje w szkole językowej, uczy angielskiego. Ja pomagam na FWST też w radości, jedyny taki chyba, który może tak robić. I pomagam ze szkołą misyjną tu w Polsce i parę wykładów mam w innych krajach, Ukraina, Holandia i Tanzania i tyle. I oczywiście będziemy jeszcze po nabożeństwie, jeżeli chcecie więcej rozmawiać z nami. Chcę dzisiaj powiedzieć kazanie z Księgi Sędziów. Naród kiedyś wstrząsnął sąsiadów ze strachu. Sąsiedzi próbowali przeróżne rzeczy, aby uniknąć podboru tego narodu. Ale naród stał się zgniły do swej istoty i zaczął rozpadać się od wewnątrz. Anarchia, bezprawie, nawet krótka wojna domowa doprowadziła naród na skraj ruiny, można powiedzieć. Ale tak nie miało być. Był to naród, który wierzył, że został wybrany przez Boga. Naród, który otrzymał błogosławieństwo na błogosławieństwo, płodność, dobrobyt, zwycięstwo, sukces, szczególne miejsce wśród innych narodów, mieć deszcz w razie potrzeby, być pożyczkodawcą dla innych narodów, rządzić innymi narodami, jeśli tylko postępował po Bożemu. Ten naród, Izrael, oczywiście, w końcu wszedł do ziemi obiecanej, rozpoczął podbój dowodzony przez Boga. Pierwszy rozdział Księgi Sędziów zaczyna się od ich walk. A to było zwycięstwo po zwycięstwie. Ale rozdział kończy się strasznym przeczuciem. Naród nie wykonał zadanie, które Bóg na to wyznaczył. Tak więc, w następnych 16 rozdziałach z Księgi Sędziów widzimy taki cykl. Pokój, kiedy naród zaczyna porzucić Boga i chwalić innych bogów. Bóg wysyła ciemiężycieli prawie zawsze wśród tych Kananitów, których Izrael nie zdołał podbić, wyeliminować z tej ziemi obiecanej. Potem Izrael woła do Boga, Bóg zsyła przywódcę, który następnie pokonuje tego obcego narodu, a pokój zostaje odzyskany tylko po to, aby ten cykl się powtarzał. I taki cykl jest opisany 6 razy w Księdze Sędziów. I całkiem możliwe, że miało miejsce jeszcze kilkadziesiąt razy. Księga Sędziów opisuje 400 lat. 6 razy ten cykl jest czas na to, aby było jeszcze więcej. Ludzie nie mieli króla. Każdy robił to, co mu się podobało. Kluczowy werset Księgi Sędziów, 21 rozdział, 25 werset. Innymi słowy, ten okres charakteryzuje się anarchią i bezprawiem. Jest jeszcze pozostałość kultu Jahwy, ale bogowie Kananeitów są na pierwszym miejscu. Ten wielki, triumfalny, wybrany, zjednoczony naród przerodził się w bałagan. Państwo plemienne, konfederacje watażków, koterii. Ale żebyśmy nie myśleli, że to był wynik tych zagranicznych ciemiężycieli, Księga Sędziów zawiera 3 historie pod koniec, które przedstawiają wewnętrzny rozpad Izraela. Podczas gdy większość księgi jest chronologiczna, te trzy historie prawdopodobnie nie są, ale służą jako pomost od chronologii sędziów do chronologii Samuela, jako opis całkowitej porażki tego wybranego narodu. Pierwsza historia w rozdziale 17 pokazuje Micheasza z pogórza Efraimskiego. I ten obszar leży między i nieco na wschód od Silo i Betelu, czyli między i blisko duchowego serca Izraela. Ten obszar jest ważny w następnych kilku opowieści z Biblii, nie tylko z Księgi Sędziów. Micheasz czyni bożka z srebra, a Lewita z Betlejem dołącza do niego w ustanowieniu kapłaństwa kultu tego bożka. Następnie rozdział 18 otwiera zdaniem: w tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. Pięciu szpiegów z plemienia Dan wybrało się do zwiedzania Laisz. Po drodze oni zatrzymali się w domu Micheasza i prosili tamtego kapłana o błogosławieństwo. Kiedy szpiedzy wrócili, przynieśli wieść o słabości Laisz do swoich przywódców, ale też o bożku Micheasza i kapłana. Kiedy armia Danitów idzie przeciwko Laiszowi, kradną bożka i kapłana i po zniszczeniu tego miasta utworzyli nowe centrum kultu tego bożka. Rozdział 19. Szybko przechodzimy przez te rozdziały, ale zaczyna się od tych samych słów, co w 18. W tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. I znowu, tak jak w 17, widzimy człowieka ze pogórza Efraimskiego, Lewitę, który bierze konkubinę z Betlejem. Ale rozdział 19 daje nam jedną z najbardziej szokujących historii całej Biblii. Straszna historia. Nie powinniśmy czytać tej historii w kościele. Oczywiście powinniśmy, tylko czasami unikamy. Konkubina opuszcza Lewita i wraca do domu, wraca do Betlejem. Więc Lewita idzie do Betlejemu, przekonuje ją i, co jeszcze dużo bardziej ważne w tamtych czasach, przekonuje też jej ojca, aby wróciła do niego i aby wróciła też do domu, do pogórza Efraimskiego. Opuszczają Betlejem pod koniec dnia i wracając do domu, zastanawiają się, gdzie nocować. Stoją przed wyborem: albo nocować w Jerozolimie, w mieście, które jeszcze należy do pogan, jeszcze nie został pobity, to dopiero w czasach Dawida, albo pójść dalej 8-9 kilometrów do hebrajskiego miasta, do miasta, które powinno być bardziej bezpieczne, bo to nasze miasto, nie? Albo do Gibei, albo do Ramy. Lewita zakłada, że będzie tam, będą bezpieczniejsi wśród swoich ludzi niż w mieście cudzoziemców. Jak bardzo się pomylił. Wchodzą do Gibei, udają się na plac. Szukają miejsca, nie ma, ale wreszcie jakiś stary człowiek, również z podgórza Efraimskiego, zaprasza ich do pozostania w swoim domu i z wdzięcznością zgadzają się, przechodzą do jego domu na noc. A jednak źli ludzie otaczają dom starca, domagają się, aby wysłał Lewity, nie kobietę, Lewity, aby mogli go zgwałcić. Historia jest lustrzanym odbiciem historii w Sodomie. Kiedy ludzie z miasta domagają się, aby Lot uwolnił aniołów, aby mogli uprawiać z nimi seks. I podobnie jak w Sodomie, mężczyźni, tam Lot proponował alternatywę. Tu gospodarz i lewity proponowali alternatywy, w tym przypadku konkubiny lewity. Tam córka Lot, córki Lota. Jakoś często ratujemy się, używając kobiety. Nie? Ale to nie jest chwalebna historia Izraela. Mężczyźni z miasta gwałcą kobietę przez całą noc. Rano zostawiają ją na śmierć u progu tego, progu domu tego starca. Jej mąż odkrywa ją rano, zabiera jej ciało z powrotem do domu, do Efraima. Mówię, straszna historia. Nie czytamy w kościele i rozumiemy dlaczego. Myślę jednak, ten lewita już ma dość tego bezprawia Izraela i podejmuje drastyczne środki. Tnie jej ciało na 12 kawałków, wysyła kawałek do każdego plemienia. Wydaje się wierzyć w moc mediów społecznych, aby wywołać reakcję. I tak się stanie. Księga Sędziów, 19 rozdział, 30 werset. Każdy, kto to widział, mówił, nie było i nie widziano takiej rzeczy od czasu wyjścia synów izraelskich z ziemi egipskiej aż do dnia dzisiejszego. Rozważcie to sobie, naradźcie się i rozpowiadajcie. I to jest tło naszego dzisiejszego rozdziału, 20 rozdziału Księgi Sędziów. Więc, nie wiem, będzie na ekran? Świetnie. To pierwsze 18 wersetów opisuje wydarzenie sprzed bitwy. To czytam teraz pierwsze 18 wersetów. Wtedy wyruszyli wszyscy Izraelici, cała ich wspólnota, jak jeden mąż od Dan do Berszeby, wraz z tymi, którzy mieszkali w ziemi gileadzkiej i przybyli do Pana, do Mispy. Stawili się też przywódcy całego ludu, wszystkich plemion Izraela w zgromadzeniu ludu Bożego, który liczył 400 tysięcy pieszych wojowników zdolnych zdobyć miecza. Benjaminici również usłyszeli, że Izraelici zeszli się do Mispy. W Mispie zaś Izraelici zaczęli dochodzenie. Opowiedzcie, jak doszło do tej niegodziwości. Wówczas odezwał się lewita, mąż zamordowanej kobiety. Wraz z moją nałożnicą przyszedłem do Gibei należącej do Benjaminitu. Chcieliśmy przenocować. Wtedy rządcy Gibei powstali przeciwko mnie. Otoczyli dom, w którym nocowałem. Mnie chcieli zabić, a moją nałożnicę zgwałcili tak, że umarła. Dlatego podzieliłem jej ciało na części, które rozesłałem po wszystkich polach dziedzictwa Izraela. W Izraelu dopuszczono się bowiem niegodziwości, haniebnego czynu. Teraz wy wszyscy, synowie Izraela, dajcie sobie odpowiedź i radę, jak w związku z tym postąpić. Wtedy cały lud powstał jak jeden mąż. Nikt z nas nie pójdzie do swojego namiotu i nikt nie wróci do swojego domu, postanowili. Postąpimy tak. Ruszymy na Gibeję za wskazaniem losu. Wybierzemy ze wszystkich plemion Izraela 10 ludzi ze 100, 100 z 1000 i 10 tysięcy, by zadbać o zaopatrzenie dla wojska. Wojsku zaś wyruszy na Gibeję, Benjaminie, aby postąpić z tym miastem stosownie do haniebnego czynu, którego w Izraelu dopuścili się jego mieszkańcy. Wszyscy Izraelici zebrali się więc przeciw miastu, jak jeden mąż zjednoczeni. plemiona Izraela wysłały też posłów do wszystkich rodów Benjamina z takim oto żądaniem. Cóż to za niegodziwość, której się wśród was dopuszczono? Wydajcie czym prędzej tych niegodziwców, którzy mieszkają w Gibei. Zabijemy ich i wyplenimy tę niegodziwość z Izraela. Ale Benjaminici nie chcieli posłuchać rady swoich braci i potomków Izraela. Zgromadzili nawet ludzi z innych miast Gibei, by stanąć do walki z Izraelitami. Tego dnia Benjaminici dokonali przeglądu mężczyzn zgromadzonych z tych miast i było ich 26 tysięcy zdolnych dobyć miecza, oprócz mieszkańców Gibei, którzy stawili się w liczbie 700 doborowych żołnierzy. W całym tym wojsku 700 doborowych wojowników walczyło sprawnie również lewą ręką. Każdy z nich trafiał kamieniem z procy we włos i nie chybił. Natomiast zmobilizowanych Izraelitów, oprócz tych z Benjamina, było 400 tysięcy wojowników zdolnych dobyć miecza, a każdy z nich był doświadczony w boju. Powstali oni i udali się do Betel, gdzie Izraelici pytali Boga, kto ma wystąpić na początku do walki z Benjaminem, a Pan odpowiedział, na początku wystąpi Juda. Zszokowany Izrael zgromadził się w Mispie, tylko kilka kilometrów od Gibei i też niedaleko Betelu, gdzie była jeszcze Arka Jahwy. 400 tysięcy wojowników zgromadziło się, chciało ponownie usłyszeć historię od Lewity. Lewity opowiada o zbrodni Gibei i pyta, co teraz zamierzacie z tym robić. I oczywiście, jak czytaliśmy, ludzie byli pełni gniewu. Przysięgali, zniszczymy Gibeję Benjamina. Najpierw oczywiście wysłali posłańców do tego plemienia, aby sam to plemię Benjamin rozprawił się z tym bezprawiem, aby mieli szansę. Może to była tu pamięć o Achanie i Ai, zaledwie kilka kilometrów na wschód od armii, i może to skłoniło ich do takiego postępowania. Dlaczego więcej ludzi ma umrzeć? Trzeba wykorzenić tylko przyczyny, nie więcej. No ale jak czytaliśmy, Benjamin odpowiada w obronie Gibei i linie bojowe już są rysowane. 400 tysięcy z tych 11 plemion Izraela przeciwko no powiedzmy 26 tysięcy i jeszcze Gibeje z Benjamina. Więc kolejne wersety od 19 do 45 opisują bitwy podzielone na 3 dni. I może, jeżeli przesuniesz to powoli, bardzo powoli, możecie czytać, a ja opisuję tu bitwy. Czyli nie będę czytał, myślę, że jesteście w stanie robić te dwie rzeczy jednocześnie. Czytać i mnie słuchać. Pierwszego dnia, tuż przed bitwą, Izrael idzie kilka kilometrów do Betelu i pyta Boga, kto pójdzie pierwszy do walki z Benjamitami. I Bóg odpowiada, Juda. Być może przypomina im to, kiedy weszli do ziemi obiecanej w pierwszym rozdziale Księgi Sędziów. Kiedy zaczęli walczyć o podjęcie Kanaanu, zadają Bogu to samo pytanie. Kto ma pójść pierwszy? I Bóg dał tę samą odpowiedź. Juda ma pójść pierwszy. A wtedy, kluczowa różnica tutaj, wtedy walczyli z pogańskimi bałwochwalcami. Teraz walczą przeciwko swoim plemieniu izraelskiemu. 400 wojowników ze zjednoczonego Izraela. Walczy przeciwko 26 tysięcy Benjamitów wspierani przez kolejne 700 samego Gibei. Ale pierwszy dzień kończy się całkowitą porażką dla Izraela. No wyobraźcie sobie, jak 400 tysięcy może przegrać bitwy z przeciwko 27 tysięcy. Jak to jest możliwe? Ale przegrali. 22 tysięcy Izraelitów zostało zabitych. Porażka skłania Izraelitów do powrotu do Boga. Już jesteśmy w tym miejscu? Już poszliście dalej. Czy powinniśmy znowu iść do walki z naszymi braćmi? A Bóg odpowiada, idźcie przeciwko nim. Zastanawiamy się jednak, kiedy na to patrzymy, kogo naucza Bóg? Benjamitów? Albo resztę Izraela? Drugi dzień. Niewiele lepiej niż dzień pierwszy. 18 tysięcy Izraelitów zginęło, a teraz stracili 18 plus 22 to 40, czyli 10% swojej armii, 10% już swojego wojska zostało poświęcone w walce. Wracają do Boga, tym razem z płaczem, postem i ofiarami. Wydaje się, że istnieje postawa pokuty, ale także uzależnienie. Czy pójdziemy jeszcze raz do walki z Benjaminem, naszym bratem, czy nie? Odpowiedź Boga za każdym razem była trochę inna i tym razem odpowiedź niesie obietnicy. Idźcie, na jutro oddam je wasze ręce. I on to zrobił. Zwycięstwo jest przytłaczające. Izrael jest w stanie sprowokować zasadzkę na Benjaminę, a 25 100 ludzi z tych 26 700 zginęło. Prawie wszyscy zginęli. Izrael jest w stanie spalić Gibeję na ziemię. Nie tylko Gibeję, ale resztę Benjamina również. W rzeczywistości Izrael zrobił Benjaminowi to, co miał zrobić z pogańskimi narodami Kanaanu. I można się zastanawiać, co by się stało, gdy Izrael wiernie wypełnił to zadanie na początku Księgi Sędziów. Ale cóż. Historia tak naprawdę toczy się dalej, w rozdziale 21. Gdy Izrael stara się pomóc plemieniu Benjamina odbudować. Jednym z ich rozwiązań jest umożliwienie Benjaminowi, ciekawe rozwiązanie, porwanie dziewic z festiwalu w Silo. Silo z kraju pogórze Efraimskiego. Księga Sędziów kończy się ponownie stwierdzeniem, że w tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. Każdy robił, co mu się podobało. Połączenie kontynuują i w księdze Samuela. Następna księga tak naprawdę w żydowskim Tanach. Następna księga, nie w naszej Biblii, może szkoda, ale dla Żydów to by było następne strony do czytania. Nasza pierwsza księga Samuela. Pierwszą postacią, którą widzimy na początku Księgi Samuela, to Elkana. Pochodzi z pogórza Efraimskiego, który ma syna Samuela. Kiedy Izrael żąda króla, Bóg wzywa Samuela do namaszczenia Saula. Z jakiego plemienia? Benjamina. Z jakiego miasta? Z Gibej. Słuchajcie, gdybyśmy w tym czasie, będąc Żydami, czytali te słowa, od razu byśmy myśleli o tej historii z Gibei. I z tego powodu pewnie to nie jest chronologiczne, to miało miejsce może nawet kilkaset lat wcześniej, ale Dlatego takiego czytelnika z tych pierwszych rozdziałów Samuela, zaraz tak szybko po ostatnich rozdziałach Księgi Sędziów, wiadomości byłyby jasne. No owszem, przesłanie pojednania, bo Samuel reprezentuje Efraim, pogórze efraimskiego, Saul reprezentuje Benjamin i jeszcze bardziej Gibeję, ale także przesłanie od Boga i o Jego panowaniu. Wy, Izraelici, chcecie króla? Dobrze, dostaniesz króla z Gibei. Pamiętacie? Gibeja, wasz Sodom. W rozdziale 20 trzy razy naród ma rozmowę z Bogiem. I te rozmowy pokazują główną myśl tego fragmentu, może tych wszystkich rozdziałów. W pierwszej rozmowie przed pierwszą bitwą Izrael jest zdeterminowany, aby zniszczyć tę zgniliznę na własną rękę. Ale pytają Boga, dołączają Boga do swojego dzieła. Kto pójdzie pierwszy? A Bóg mówi: Juda. A po porażce pierwszego dnia ich pytanie się zmienia. Czy powinniśmy iść ponownie przeciwko Benjaminowi? Bóg mówi: idźcie. A po drugie porażce pytanie wydaje się bardziej niezdecydowane, bardziej zależne. I jeszcze modlitwy i post, pokuta przed Bogiem związane z tym. I wtedy oni pytają, czy powinniśmy iść ponownie, czy nie. Czyli są uzależnieni od Jego odpowiedzi, Boga. I tym razem odpowiedź Boga brzmi: idźcie, a ja dla was wygram. Ten Bóg Izraela, który zawsze był wierny, jest teraz gotowy do pracy z tym pokornym Izraelem. Nie byli w stanie samodzielnie wykorzenić zgnilizny, ale działając w zależności od Boga, już mają szansę. I Bóg oczekuje takiej odpowiedzi od pierwotnych słuchaczy. Jest to wiadomość, którą musieli pamiętać, gdy zaczęli domagać się króla. Przesłanie, które powinni byli złapać ponownie, gdy Bóg wybrał króla z Gibei. Gibeja, najgorsze miasto z najgorszego czasu w historii Izraela. Gibeja, żydowska Sodoma. Gibeja, miasto tak złe, że jego własny kraj próbował oczyścić go z ziemi. I stamtąd macie króla. Nieźle, nie? Można z pewnością twierdzić, że Izrael pod koniec Księgi Sędziów w końcu przyjął właściwe podejście, próbując oczyścić zło wreszcie ze swojej ziemi. Ale wydarzenie bitwy, odpowiedź Boga podczas bitwy wskazują, że ich próby na własną rękę nie miały szansy. Nie zdawali się najpierw konsultować się z Bogiem. Nie uzależnili się od Niego, dopóki nie rozpaczliwie tego potrzebowali. Jak można stracić 10% swojego wojska z takim małym wojskiem? A wtedy byli gotowi się poddać Bogu. Próbowali siebie oczyścić, tylko z symbolicznym zaproszeniem Boga do ich dzieła. To nigdy nie działa. Co ważniejsze, nie jest to uhonorowanie Boga. Metody Izraela przypominają nam o zachowaniu tego człowieka z Gibei, Saula, kiedy też jest nieposłusznym Bogu w pierwszej księdze Samuela w 15 rozdziale. Mówi, że nie był całkowicie posłuszny, aby mógł mieć ofiarę dla Boga. Pamiętacie? Miał zabić wszystkich Amalekitów, ale jeszcze miał parę na ofiarę dla Boga. Ale Samuel, ten człowiek z pogórze Efraima, mówi mu: czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i grzesznych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto, posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnobność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ zgardziłeś rozkazem Pana, więc i On zgardzi tobą i nie będziesz królem. To jest przesłanie, które Gibeja, Benjamin, cały Izrael mieli do zapamiętania przez te rozdziały Księgi Sędziów. Ale tak się nie stało. A potem nie mogli samodzielnie rozwiązać problemu z grzechem. Potrzebowali Boga. Nikt nie potrafi samemu rozwiązać problemem z grzechem. Tylko w Chrystusie grzech jest zwyciężony. Ale kiedy nie ma króla, kiedy wszyscy robią to, co uważają za słuszne, nikt nie potrafi wykorzenić swój grzech. Społeczeństwo może być zszokowane, burzone, poruszone do działania. A widzimy to codziennie w naszym świecie. Coś złego się stanie i całe społeczeństwo jest poruszone, chce coś robić z tym. Ale na jakiej podstawie? Tak naprawdę kogo to obchodzi, jak nie ma Boga, jak nie ma podstaw do tego działania? Jest to krótkotrwałe, prawie zawsze. Tylko kiedy my podajemy się władzy króla, przyjmujemy jego zasady, możemy mieć prawdziwe zwycięstwo nad grzechem. W naszym życiu osobistym, ale też w społeczeństwie, w naszym narodzie. W pełnym podaniu się Bogu, totalnym uzależnieniem od Niego, nie w naszej sile, choć robimy wszelkie staranie, w Chrystusie mamy zwycięstwo nad swoim zepsuciem. Więc pamiętajmy tę lekcję z Gibei. Dzisiaj, nie wiem, czy zauważyliście, ale chyba dzisiaj mają być wybory, tak? Wszędzie te plakaty, tramwaju, co chwilę ogłoszenie, dzisiaj są wybory, jakby ktoś zapomniał. Moje zdanie, trzeba pójść głosować. Nie mogę, nie jestem obywatelem, a przynajmniej po to, aby potem mieć podstawę do narzekania. Wiem, jak ważne narzekanie jest dla was, Polaków. Moim zdaniem, jeżeli nie głosujesz, nie masz prawa do narzekania. I oczywiście, jak głosujesz, wtedy możesz narzekać albo na tę partię, która wygrywa, albo przegrywa, na partię, na której dałeś głos, albo nie, ale masz prawo do narzekania. A jak nie, to nie masz prawa. A poza tym, trzeba pamiętać, że polityka, żadna partia nie zbawi świata i nie zbawi Polski. Mój kraj, Stany Zjednoczone, potrzebują Boga. I Rosja potrzebuje Boga. Ukraina potrzebuje Boga. Polska potrzebuje Boga. Żadna partia nie ratuje tych krajów od Izraela. Potrzebuje Boga. Nie ratuje tych krajów od swojego zepsucia. Jesteśmy jako naród, albo narody, które reprezentujemy, całkowicie uzależnieni od Boga. To nie jest to, aby powiedzieć, że głosowanie nie jest ważne. Być może nie chcesz narzekać, nie interesujesz się polityką, nie jest ważne dla ciebie. To też jest możliwe, nie jestem przeciwko temu. Ale tym wszystkim musimy pamiętać, że jesteśmy całkowicie uzależnieni od Boga. Od nikogo innego, tylko od Niego. Szczególnie, jeżeli chcemy poradzić sobie ze swoim zepsuciem i może z zepsuciem naszego narodu.